braciom za przywilej, że mogę się podzielić z wami parę słów z Pisma Świętego. Ja się pomęczę, ja was pomęczę, bo ja nie chodziłem nigdy do polskiej szkoły i co ja mówię jest dzięki moim rodzicom. Ale spróbuję trochę was zainteresować przedmiotem ze Starego Testamentu. Przydałoby się o arce mówić albo o tęczy, ale coś innego zrobimy. Ale przed tym chciałem przekazać pozdrowienia z konwencji w Australii, gdzie byłem przed odjechałem z Nambo. Także moi rodzice, mój tato, którego na pewno wiele braci zna, Leszek Kopczyk i Lidia Kopczyk i moja żona Małgosia, przesyłają chrześcijańskie bratnie pozdrowienia dla was też. Oraz miałem przywilej być w Portland, Vancouver, no i oczywiście też byłem w Kanadzie na konwencji. Dziękuję. I też byłem w Nowym Jorku i na Generalnej Konwencji w Ameryce. Wszyscy bracia i siostry przesyłają chrześcijańskie pozdrowienia dla was. Czy wszyscy mnie słyszycie? Rozumicie? Czy trzeba tłumaczyć? No to dobrze. Przedmiot, który wezmę, jest Arka Przymierza. I zastrzegam, jak coś powiem, co nie tak dobrze przeczytam, czy powiem, to przebaczcie mnie niestety, bo mój język jest trochę biedny po polsku i przeważnie ja mówię tematy po angielsku. Ten temat o Arce Przymierza nie jest łatwy, ale zawsze się dostaje błogosławieństwo Boże i buduje się. Jak się przebada tą pierwszą księgę, co brat Russell napisał na początku. Cienie przybytków, ja myślę, są bardzo ważne i warte badania. Dlaczego? Ponieważ pytanie na to się odpowiada, tam Bóg dał instrukcję w wielkich szczegółach. Przeszło 12 rozdziałów drugiej Księgi Mojżeszowej odnośnie konstrukcji Arki Przymierza i ich instrumentów. A za to stworzenie świata tylko jest przekazany jeden rozdział w pierwszej Mojżeszowej. Nie mamy czasu, ale żeby zapoznać się lepiej z tematyką, to trzeba by przeczytać drugą Mojżeszową, 25 rozdział od 10 do 22. Ja nie będę czytał, bo mamy ograniczony czas. Jak pamiętamy, Arka Przymierza była tylko jednym meblem w najświętszym miejscu. Imię Arka Przymierza lub Skrzynia Przymierza sugestuje to nam, że to pokazywało nam plan Boży. Arka jest figura na ten wieczny plan Boży. Boski ten plan, przemyślany dla ludzkości, jest wielką tajemnicą. Chrystus, Jego głowa i ciało, to jest zakryta tajemnica dla całego świata. To pokazuje nam Pana Jezusa Chrystusa i Jego oblubienicę. Małe statko, w innych słowach, które będą też mogli mieć duchową naturę nieśmiertelną. Oni będą mieli wielką siłę i chwałę. Wynagrodzenie wysokiego powołania i radość z naszym Panem Chrystusem i wszystkie członki razem z Jego ciała. A więc weźmy pod uwagę bardziej szczegółowe pomiary o tej Arce Przymierza, bo w nich będziemy mieli lepsze ocenienie o Stworzycielu, naszym Jego planie, który był pokazany w namiocie zgromadzenia. Zaczynamy z ubłagalnią. To była z jednej bryły złota, z której cherubiny były wyrzeźbione. One miały skrzydła podniesione, tak jakby były gotowe do lotu. Ich twarze zwrócone były w stronę ubłagalni, do środka tego jednego kawałku złota, na której stały. Pomiędzy tymi dwoma cherubinami na ubłagalni świeciło na ubłagalni nadprzyrodzone światło pokazane jakby obecności. Czwarta Mojżeszowa, 7 rozdział, a wiersz 89, czytamy: A gdy Mojżesz wchodził do namiotu zgromadzenia, aby rozmawiać z nim, to znaczy Panem Bogiem, usłyszał głos mówiący do niego z ubłagalni z nad wieka, które było na skrzyni świadectwa z pomiędzy dwóch cherubów i przemówił do niego. Ta ubłagalnia reprezentuje sprawiedliwość, światło, mądrość. Jeden cherubin reprezentuje miłość, a drugi cherubin wskazuje na moc. Wszystkie razem reprezentują Jahwę Boga. Jak z Panem Chrystusem, tak z Jahwą, On jest tutaj reprezentowany przez rzeczy, co pokazują nam przymioty Jego charakteru. Światło, nazwane światło Szekina, reprezentuje Jahwę jako wielkie światło uniwersum. Tak jak Pan nasz Jezus Chrystus jest światłem dla świata. Jam jest światłem świata, znany wers. I to mamy we wielu miejscach Pisma, jak 1 Samuela 4:4 podany. Posłał więc lud do Sylo i sprowadzili stamtąd skrzynię przymierza Pana zastępu, siedzącego na tronie między cherubinami. A obaj synowie Elego, Hofini i Pinehasz, towarzyszyli skrzyni przymierza Bożego. Teraz ta bryła złota, nazywana ubłagalnia i przetłumaczona, bo na niej kapłan krew cielca i kozła w dniu pojednania kropił, aby zadowolonić boską sprawiedliwość. To pokazuje główny ośrodek Jahwy charakteru – sprawiedliwość. Tron Boży jest oparty na sprawiedliwości. Sprawiedliwość i prawda są fundamentem Twojej trony. Psalm 89:15. Apostoł Paweł używa greckie słowo na ubłaganie. To słowo jest histerion, jak odnosi się do naszego Pana Jezusa, mówiąc w Żydów w 9 rozdziale, a w 5 wierszu, i w angielskim i hebrajskim wyrażenie to słowo jest hilarsiario, i pisze: nad nią zaś cherubiny chwały, sięgające w jego skrzyni, ubłagalnia, o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić. Także sprawiedliwość, mądrość, miłość i moc to są te przymioty Boże, które współpracują razem z sobą dla ludzkości do zbawienia. W Starym Testamencie pamiętamy, że kapłan, wchodząc do najświętszego miejsca, był żyjący reprezentant Pana Boga. Prawo, mądrość, miłość i moc dla ludzkości. Żyjący reprezentant Boży natury jest zasłonięty, zakryty od ludzkiego wzroku, jak pamiętamy z obrazu namiotu zgromadzenia. Jego przymioty są pokazane dla wszystkiej ludzkości przez naszego wysokiego kapłana, który jako żyjącą ubłaganią, który przy zakończeniu tego wieku do ludzkości, do wszystkim zrozumieć bogactwo boskiego miłosierdzia pokaże. Cherubiny też pokazują jeszcze dwie inne elementy Jahwy charakteru i to są pokazane w Jego słowie. Boska miłość i boska moc. Ale jak mówiłem, sprawiedliwość jest fundamentem boskiego tronu i miłość i moc są w doskonałej harmonii zawsze. One są wszystkie z jednego kawałku złota, także one są jednako te same. I tak ani miłość, ani moc nie mogą działać, aż sprawiedliwość jest całkowicie zadowolona. Wtedy one fruwają do pomocy, aby podnieść do góry i aby błogosławić. Jak mówiłem, cherubiny miały skrzydła rozparte, gotowe do lotu, mówiąc gotowe, ale czekając i patrząc na ubłaganie. Patrząc na prawo, aby wiedzieć, kiedy mają ruszyć. Jak przypomnijcie sobie, to najwyższy kapłan, jak przybliżył się z krwią z ofiary pojednania, on krew nie dawał na cherubiny. Bo ani boska moc, ani miłosierdzie indywidualnie nie potrzebuje poświęcenia. Dlatego wysoki kapłan nie pokropił cherubiny. To jest prawo, albo lub ten boski przymiot sprawiedliwości nie może wybielić win. Czytamy w Rzymian 6:23. Prawo powiedziało, zapłata za grzech jest śmierć. Kiedy wysoki kapłan pokropił ubłaganiom krwią cielca i kozła, to do prawa musiało to być płacone, jak do banku niby. Zadowolono tym samym sprawiedliwość Bożą. I tak widzimy, dlaczego ceremonia pokrapiania krwią na ubłagalni była tak ważną i potrzebną rzeczą do wykonania. I jak się bliżej przyglądamy, znajdujemy, że miłość była na przodzie całego planu zbawienia. Ponieważ Pan Bóg tak umiłował świat, że On posłał Jego jednorodzonego Syna, aby odkupił świat. I tu mamy boską sprawiedliwość też. I tak miłość była aktywna, przygotowania i przygotowywała okup, jak tylko grzech wszedł na świat. Tak nawet przed początkiem nawet świata, jak czytamy w pierwszym liście do Piotra, 1:20. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiany został dopiero w czasach ostatecznych ze względu na was. Kiedy ofiary dnia pojednania są skończone, to znaczy cielec i kozioł są skompletowane. Miłość idzie zobaczyć rezultat jego planu i kiedy krew jest pokropiona, prawo mi jest dosyć. Jest to skończone. I wtedy miłość i moc mogą działać. I wtedy one szybko lecą na skrzydła, aby błogosławić ludzki rodzaj. Kiedy sprawiedliwość jest zadowolona, moc zaczyna działać. I to koresponduje z miłością, używającą krew, samą, co przebłagalnia reprezentuje Chrystusa. I to jest ta jedność, o której nasz Pan Jezus mówił, że nie prosi i za światem mówiąc Jana Ewangelia 17:9 i przeskoczymy też do 21 wierszu. 9 wiersz. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. 21 wiersz tego samego rozdziału. Aby wszyscy byli jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Jak mówiłem, w Nowym Testamencie nasz Pan jest nazwany w greckim chilasmos. Pierwsza list do Jana, 2:2 i też 4:10 podobne greckie słowa używa. 1 Jana 2:2 czyta: On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. 10:4. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganiem za grzechy nasze. Też mamy w Rzymian 3:25, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odnosił się do przedtem popełnionych grzechów. Kolejność, ja przepraszam tutaj, może to poruszę, zobaczę jak czas pozwoli. W pierwszym powyższym tekście to znaczy zadowolenie, a w tych drugich miejscach miejsce, gdzie zadowolenie było dane. I tak samo jest przetłumaczenie daje w liście do Żydów 9:5. Jak przypomniemy sobie w dzień pojednania, co się działo. Krew cielca była wniosona w naczyniu i zabrana do świętego miejsca, gdzie wysoki kapłan pierw ofiarował kadzidło na złotym ołtarzu, aby przygotował drogę pójścia do najświętszego miejsca. Także pierw wonność kadzidła poszła do najświętszego miejsca i przykryła wieko ubłagalni, aby kapłan nie zginął. Później wszedł on do najświętszego miejsca i pokropił krwią cielca, jak pamiętamy, przed ubłaganią. Ale nie wszystka krew cielca była zużyta i nic nie jest powiedziane w piśmie, a wszystko mamy w takich szczegółach omycia tego naczynia, w którym krew cielca była wniosona. Pójdźmy do trzeciej księgi Mojżeszowej, 16:12. Następnie weźmie pełną kadzielnicę rozżarzonych węgli z ołtarzu, który jest przed Panem, i pełne garści miałkiego wonnego kadzidła i wniesie poza zasłonę. A teraz 13:. I nasypie kadzidła na ogień przed Panem, aby obłok z kadzidła okrył wieko, które jest ponad świadectwem, i aby nie zginąć. 14:. Potem weźmie nieco krwi z cielca i pokropi swoim palcem ponad wiekiem ku wschodowi, oraz przed wiekiem pokropi z tej krwi 7 razy swoim palcem. To znaczy, że trochę tej krwi cielca musiało zostać. Ta krew cielca była za kapłana i jego dom. W wierszu 15 mamy. Później zabity był pański kozioł. I jego krew była zebrana w tym samym naczyniu, bez mycia naczynia, i później on pokropił tą krwią przed ubłagalnią. 3 Mojżeszowej, 16:15. Ta krew była za ludzi. Następnie zaraźnie kozła na ofiarę za grzech ludu i wniesie jego krew poza zasłonę i uczyni z jego krwią podobnie, jak uczynił z krwią cielca, pokropi nią ponad wiekiem i przed wiekiem. 16:. Tak dokona przebłagalnia za świątyni z powodu nieczystości synów izraelskich i ich przestępów spowodowanych wszystkim ich grzechami. Tak samo też uczyni z namiotem zgromadzenia, który jest u nich wśród ich nieczystości. Ale pamiętamy tutaj z tych wierszy, co jest przeczytane, tym razem kapłan nie kadził w świętym miejscu. Także krew pańskiego kozła była trochę zmieszana z krwią cielca. I tu jest pokazana ofiara za grzech i kościoła rola. Ale nic nie mogło się stać. Nic nie mogło się stać bez pierw krwi cielca, bo ona była pierwofiarowana i trzeba było kadzić w świętym miejscu. Teraz przejdźmy do jednego z przedmiotów, co było w arce, do Arona laski. I widzimy następnie do przymiotu, co była w skrzyni tej przymierza. Tu znajdują się trzy artykuły, jak podniesiemy wieko tej arki. Arona laska, co zakwitła. Mamy też złote wiaderko z manną i dwie tabliczki prawa. Arona zakwitnięta laska pokazuje nam skompletowany charakter wszystkich, co tworzą ciało Chrystusa jako członki królewskiego kapłaństwa. Trzecia Mojżeszowa, 17 rozdział to podaje, nie mamy czasu, jak ktoś notuje sobie. Ale czytając te wiersze, to widzimy, że znaczenie zakwitniętej laski było zaakceptowanie Arona przez Jahwę. Aaron i synowie jego byli kapłanami i to nam jest obraz na Chrystusa i jego Kościół. Oni tylko mogli pracę kapłańską wykonywać w przybytku. Laska jest obrazem na zaakceptowanie tego królestwa kapłańskiego. Także jest głowa i ciało. Mamy podane, że laska zakwitła i wydała owoc. Drzewo migdałowe jest dziwne, bo owoce pączki wychodzą przed liściami. W Australii to na dziko te drzewa rosną w niektórych stanach. I gdybyśmy wzięli owoc migdałowy, co jeszcze nie dojrzał i jest zielony, to pierw trzeba rozbić twardą, zieloną skorupę, a w środku jest migdał. Ale chcąc zjeść ten migdał, trzeba ściągnąć z niego skórę, która jest bardzo gorzka i zawiera arsenikę. Ale w środku jest wspaniały migdał, co nie można porównać do wysuszonego migdału. Jak chcecie coś zrobić podobnie, to wrzućcie sobie migdały do wody przez 2-3 dni. Ale nie będzie tak jak to. Jest miękki i biały jak kokos. Można jeść bez przerwy. Z uwagi na ten smak, który jest bardzo zachęcający i nie można się tym nasycić. Tym więcej człowiek tego je, tym więcej chce zjeść tych migdałów. I podobnie też jest z królewskim kapłaństwem. Oni poświęcają się i przynoszą owoc przed tym, niż liście wyznania są widzialne. Te słowa liście wyznania pokazują Kościoła doświadczenia. Ale nie to tych, którzy skończyli swoją pielgrzymkę. Ale wydawanie owoców musi być dane tutaj jako świadectwo dla tych odpowiednim czasie, którzy będą powołani, aby zauważyć wybrany charakter tych, co kiedyś żyli na ziemi. Świadectwo świętych, co świat ma dać, jest, że oni byli urodzeni w Syonie. Jak przejdziemy do psalmu 87, wiersz 3, 5 i 6 przeczytamy sobie, to 3 jest: chwalebne rzeczy mówi się o Tobie, miasto Boże Sela. A o Syonie mówić się będzie: wszyscy, co do Jego jednego w Nim się urodzili, a On Najwyższy utwierdzi go. 6 wiersz: Pan zapisze w księdze ludu. Oni się tu urodzili, Sela. I tak widzimy, że Arona laska, co zakwitła, puściła pączki i dała owoc jako świadectwo dla ludzi i była dana do Arki Przymierza jako wiecznym przypomnieniem. Laska była dana do Arki i jako owoc wydała. I to jest obraz też. Jak my, drogie braterstwo, zakończymy swoją pielgrzymkę, to świat w przyszłości, jak będziemy wierni do końca, będzie w siebie razał pozytywnie o naszym życiu na ziemi. Czas owocowania migdałów przed ukazaniem się listków jest piękny obraz też dla nas. Symbolicznie, że nawet przed naszym wyznaniem, naszego poświęcenia, my już przynosimy owoc Panu. I tutaj jest tylko ta siła, co mogła spowodować, żeby martwy patyk, który tak długo był odłożony od żywego drzewa, aby jeszcze raz pokazał znaki życia. Nie cierpiąc soków z gałęzi drzewa migdałowego i nie dającego gałęziom. Jednak laska ta zakwitła i przyniosła owoc przez Chrystusa. Następnie mamy złote wiaderko z manną. I warce to złote wiaderko z manną nie było puste. To jest obraz nieśmiertelności albo nie zepsucia, ponieważ manna się nie psuła. I tu to jest, co Pan przygotował dla swojego królestwiego kapłaństwa. Objawienia, list drugi rozdział, 17 wiersz, czytamy: kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Zwyciężcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Następnie mamy dwie tabliczki z prawem. Trzecia rzecz w arce, były te dwie tabliczki prawa. Wiemy, że prawo będzie bardzo ważną częścią boskiego przymierza. Tak jak apostoł mówi, wypełnienie prawa jest miłość i miłość nigdy nie upadnie. Zawsze będzie istniało prawo Boże po wszystkie wieki. Arka miała, pamiętacie też, tylko tabliczki kamienne, gdy była położona w świątyni Salomona na samym końcu. To pierwsze królewskie podają 8 rozdział, 9 wiersz. Ten obraz może też dotyczyć Izraela naturalnego. Dla nich odnośnie przymierza, co było zrobione z ich ojcem Abrahamem. Oni byli pierwszym narodem, któremu było dane możliwość i przywilej, aby byli królewskim kapłaństwem, świętym narodem, dziwny lud, przez których Pan Bóg by w końcu błogosławił wszystkie rodziny świata. Druga Mojżeszowa, 19 rozdział, a wiersz 5 do 6 pisze: a teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. Wiersz 6. A wy będziecie mi królewskim kapłaństwem i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. I ten przywilej był pierw dany Izraelowi. Jest pokazany w przypowieści naszego Pana Łukasza, 14 rozdział, 16-24. I ta przypowieść odnosi się do Jahwy, zaproszenia do błogosławienia w królestwie. Ci w tej przypowieści, co byli na początku zaproszeni, ale robili wymówki, to nie byli bardzo zadowoleni jako naród do zaakceptowania tej wysokiej nagrody, która pierw była dana dla nich, do specjalnej przywileju w Królestwie Bożym. I tak ta uczta jest przygotowana przez przeszło 2000 lat. Od pierwszego zaproszenia nasz Pan i apostołowie byli sługami Jahwy, aby go poinformować wybranych ludzi, że wszystkich było przygotowanie, aby weszli. Aby mogli mieć udział w tej wielkiej uczcie. Aby mogli się stać królestwem kapłańskim wraz z Chrystusem w współdziałaniu z Mesjaszem. I mieli tak przepiękną ofertę, jak my spoglądamy się, że oni powinni wszyscy radować się, wykrzyknąć nowinę: Hosanna dla Boga na wysokościach. Błogosławiony jest, co przychodzi w imieniu Jahwy Mesjasz. I tak Pan dał im prawo pokazane w tabliczkach kamiennych. I to naprawdę pokazało Jego wolę odnośnie ich. Miało to ich prowadzić do Chrystusa. I list do Galatów, 3 rozdział, 24 pisze: tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. I przez niego do duchowej fazy królestwa, przez zbudowania charakteru wybranego kapłaństwa królewskiego, co było pokazane w Arony lasce, co zakwitła. Także Żydzi byli tym pierwszymi uczestnikami boskiej natury, mający koronę żywota, nieśmiertelność pokazaną w tym złotym wiaderku manny. Ale niestety izraelski naród nie doszedł do tego. Tylko mały odłamek przyjął Chrystusa, kiedy on przyszedł do swoich. I to prawo jest pokazane w zaproszeniu we weselu. Przypowieść ta pokazuje, że całe zgromadzenie tych, co byli zaproszeni, to odmówili. Nie posłuchali sługę albo nie przyszli do uczty. Tak mało zaakceptowało naszego Pana i Jego naukę. Ci, co zaakceptowali, to byli, mieli wielką korzyść. Ale niestety faryzeusze, saduceusze myśleli, że oni będą święci ludzi, że oni dostaną to błogosławieństwo i zaproszenie do uczty. Jak przejdziemy do Arki Przymierza, szczyt nieposłuszeństwa Izraela była pokazana dawno przed tym. Kiedy oni usunęli Arkę z miejsca ze Silo, aby użyć ją jako czar w walce z Filistynami. I to jest podane w 1 Samuelowej, 4 rozdział, a 3 wiersz. I weźmiemy to sobie 4 wiersz, 10 i może jeszcze 11. A gdy lud przyszedł do obozu, rzekli starsi izraelscy, dlaczego Pan dopuścił dziś do naszej porażki od Filistynów? Sprowadźmy ze Sylo do siebie skrzynię przymierza pańskiego. Niech wejdzie między nas i wybawi nas z ręki naszych nieprzyjaciół. 4 wiersz. Posłał więc lud do Sylo i sprowadzili stamtąd skrzynię przymierza Pana zastępu, siedzącego na tronie między cherubinami. A obaj synowie Heliego, Hofini i Pienaniasz, towarzyszyli skrzyni przymierza Bożego. 10 wiersz. A gdy Filistyńczycy natarli, Izrael został pobity. Wszyscy uciekli do swoich namiotów. Była to bardzo wielka klęska, gdyż z Izraela padło 30 tysięcy pieszych. 11 wiersz. Także skrzynia Boża została wzięta. Zginęli też obaj synowie Helego, Hofiny i Penechasz. Nie tylko był naród Izrael pokonany, ale Arka była zgubiona na dłuższy czas. Jak Arka była zwrócona przez Filistynów, to już nie miała ani Aronę laskę, co zakwitła, ani złote wiaderko z manną. Tylko miała dwie tabliczki z kamienia. I tak Izrael nie docenił Pana Jezusa jak mój Mesjasza, odmówiąc Jego, który wypełnił prawo. Oni na zawsze odcięli się od błogosławieństw duchowej fazy królestwa i też przywileju być królewskim kapłaństwem, świętym narodem Bożym, ci, co mieli odziedziczyć duchową naturę. Z powrotem idźmy do Arki. Jak Arka, co była wzniesiona do świątyni Sandalonoma, miała dla Izraela tylko tabliczki kamienne, prawo. I tak Żydzi, kiedy Chrystus jako głowa i Jego ciało będą uwielbione, to będą mieli wiele błogosławieństw, które światu będą udzielać. Jeremiasz 31, rozdział wiersze 27 do 34 mówi: oni muszą poznać Arkę uwielbionego Chrystusa, to znaczy głowę i ciało. Wiersz 27 Jeremiasza 31 rozdziału mówi: oto idą dni, mówi Pan, w których obsieje dom izraelski i dom judzki nasieniem ludzkim i nasieniem zwierzęcia. 28 wiersz. I będzie tak, że jak pilnowałem ich, aby wykorzeniać i wypełniać, burzyć i niszczyć i sprowadzać nieszczęście, tak będę ich pilnował, aby budować i sądzić, mówi Pan. A wiersz 29. W owych dniach już nie będą mówili: ojcowie jedli cierpkie wrona, a zęby synów ścierpły. 30 wiersz. Lecz każdy umrze za swoją winę. Ktokolwiek spożyje cierpkie grona, tego zęby ścierpnią. A 31. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. 32 wiersz. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wprowadzić z ziemi egipskiej, Które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. 33. Lecz także przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wpiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. 34. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznacie Pana, gdyż wszyscy oni znać nie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich. Mówi Pan, odpuszczę bowiem ich winę i ich grzechu nigdy nie wspomnę. Jak sobie przypomniemy, to na początku Pan Bóg dał rozkaz odnośnie Arki i jej przeniesienia. Mamy w drugiej Mojżeszowie, mamy Mojżeszowej 25 rozdział, 15 wiersz, podane, że koła u skrzyni będą te drążki, nie będą ich odejmować od niej. To znaczy, że cały czas drążki były w Arce Przymierza. Nawet jak wróciła od Filistynów, oni też je nie wyciągli. Ale jak Arka była przyprowadzona do swojego wielkiego miejsca, świątyni Salomona, to już te wędrówki były skończone i drążki jej były wyciągnięte na zawsze. W angielskiej i hebrajskiej Biblii pisze, że drążki były wyciągnięte w wersecie 8. Drążki są przyłączone z ruchem i niesieniem. Kościół też posuwa się przez ten świat, gdy jest w ciele. To tutaj spoczywa albo gdzie indziej, ale Kościół tutaj na ziemi nigdy nie czuje jak w swoim domu tutaj na ziemi. Aż dojdzie do swojego miejsca w chwale Królestwa, poza drugą zasłoną. I wtedy drążki już nie będą potrzebne i będą wyciągnięte. Dwa drążki przedstawiają wiarę i nadzieję. Jeden drążek jest obrazem na nadzieję, a drugi drążek jest obraz na wiarę. Jak wiemy, miłość jest najwartościowszą rzeczą. Jest najbardziej wytrzymającą. Ale czy nie wiara przyjdzie do końca, kiedy my będziemy widzieć i wiedzieć wszystko w Królestwie Boże poza zasłoną? I czy nadzieja, ten drugi drążek, przyjdzie do końca, kiedy my dobiegniemy do owocu naszych nadziei, mający wypełnienie obietnicy Ojca naszego niebieskiego, i nasza nadzieja wtedy się skończy. Jak mówiłem, w skrzyni pierwsze królestwie 8-9 czytaj, w skrzyni nie było nic oprócz dwóch kamiennych tabliczek, które tam złożył Mojżesz pod Chorebem, gdzie Pan zawarł przymierze z synami izraelskimi po ich wyjściu z ziemi egipskiej. I tu też jest ładny obraz. Ta Arka tylko miała kamienne tabliczki z prawem. I tak Żydzi będą mieli błogosławieństwo prawa nowego przymierza. Ale Chrystus i Kościół już wtedy będą poza zasłoną, pokazane w Arona lasce, charakter królewskiego kapłaństwa i wiaderko złote z manną, które reprezentuje nieśmiertelność. Tak oni już wtedy będą poza zasłoną. Warto, nie mamy czasu, przeczytać też manę 23 sierpnia odnośnie tego. I tak widzimy, że te drążki wiary i nadziei mogą być usunięte z obrazu naszej świątyni, ponieważ doszliśmy do końca naszej wędrówki, mającej w pełni wiarę i nadzieję skończoną. Dla tych, co lubią matematykę, to jest nie doktryna, ale interesujące przeliczenie dla tych, co lubią kalkulacje. Na początku, jak pamiętacie, pomiary arki w środku były 2,5 kubika na 1,5 kubika szerokości i 1,5 kubika wysokości. Druga Księga Mojżeszowa, 37 rozdział, 1-5 wierszu to podaje. I matematycznie, jak pomnożymy to, to mamy pojemność wewnętrzną Arki Przymierza. I jak się liczy, to ma się 5,5 kwadratowych kubików. Teraz weźmy pomiary najświętszego miejsca. Mamy 10 na 10 na 10, jest 1000. Ale musi tutaj trzeba odjąć, bo to jest zewnętrzny pomiar i pół kubika na deseczki z jednej strony, pół kubika deseczki z drugiej, jak pamiętamy. I mamy z jednej strony 9 kubików, a w drugim kierunku musimy odjąć pół kubika na deski i pół kubika na drugi welon. 9 razy 9 razy 10 daje 810. Jak się pobawimy przed kalkulatorem i podzielimy 810 przez pomiarę wewnętrzną arki, to jest 5,5, wychodzi numer 144. Ark pojemności się mieści w najświętszym miejscu. A numer najświętszego miejsca jest 1000, bo to się ma 144 tysiące. Nie doktryna, ale interesujące. I to znaczy, że znajduje się 144 tysiące w najświętszym miejscu. Jest interesujące też przejść przez kolory cieni przybytków. Druga Mojżeszowa, 26 rozdział, 31 wiersz, to podają mi wiele innych. I jakbyście wzięli po angielsku, to ja używałem, to po polsku może nie wyjdzie tak, ale powinno, bo z hebrajskiego trzy kolory są podane w pewnej kolejności. Jest niebieski, purpurowy, szkarłatowy, to znaczy jest blue, purple and scarlet. 24 razy te trzy kolory są poruszone w drugiej księdze mojżeszowej. I ta kolejność jest utrzymana. I pytanie powstaje, dlaczego? Przeczytajmy druga księga Mojżeszowa, 26, 31 wiersz. Zrobisz też zasłonę z fioletowej, czerwonej, purpurowej, z kałamarzonu i ze skręconego pisoru. Zrobisz ją z wyhaftowanymi na niej artystycznie cherubinami. I też francuski język podaje te same kolory. Niebieski kolor, purpurowy, fiolet i szkarlatowy. Jak pamiętacie ze studiowania cieni przybytków, niebieski kolor reprezentuje wiarę. A powstaje pytanie, trzeba, jak to jest, niebieski kolor pokazuje wiarę, no to udowodnij to w Pismie Świętym. To jest interesujące badanie. I znajdziecie. Nie mam czasu to rozwinąć, bo brakuje mnie czasu. Ale jak pójdziecie do psalmu 89, 2-3 wiersz, to będziecie tam mieć wiersze, jak niebiosa utwierdziłeś wiernością swoją. 6 wiersz 89 psalmu też poda i też zahaczyć jest warto Ioba 28,6. I tam dostaniecie szafirowy kolor poruszony, który jest lapis lazuli. Ciemnoniebieski, przezroczysty kamień z złotymi granulkami żelaznymi. I jak można by ładniej pokazać niebieskim kolory reprezentowanie niebiosa w nocy z gwiazdami w tym kamieniu. Też jest warto przeglądnąć, skąd te kolory pochodziły. Niebieski, fioletowy i szkarlatowy kolor w każdym przypadku przygotowania tych proszków zwierzątko czy robaczek musiał być skruszony i zginąć. Niebieski kolor pochodził z ostryk i fioletowy kolor zabrało tylko 250 tysięcy muszelek, aby zrobić 1 gram tego koloru. Lidia z teatry sprzedawała taki kolor i on był używany tylko przeważnie w królestwach miejscach. Ale to daję tylko wam na przysmak do przestudiowania, bo czas nas ucieka. Jak arka była przeniesiona z jednego miejsca na drugie, okrycie na zewnątrz nie było z foki albo z borsuków, jak czytacie, jak z innymi meblami namiotu zgromadzenia. Nie na zewnątrz zawsze był kolor niebieski, na zewnątrz arki, jak była niosona. Pod tym niebieskim było przykrycie borsuków, czy fop, co się użycie jako imię. I to pokrywało następnie zasłonę welonu z najświętszego miejsca. To była ta zasłona, co wisiała pomiędzy świętym i najświętszym miejscu. Ona była ładnie złożona i przykrywała arkę. I także to przykrycie było specjalne. I to pokazuje nasz też ładny obraz. I widzimy, że ci, którzy dojdą do kondycji pokazanej w Arce Przymierza, że dostaną nagrodę za posłuszeństwo i żyjąc według woli Bożej. Stan uwielbionego Chrystusa poza zasłonę, to ich ciało już nie będzie więcej widzialne przez tych, co kiedy ich widzieli jako ludzie czeleśni. To jest ta skóra borsuków. Bo oni otrzymają swoją nagrodę za ich wierność. Mają nagrodę za ich wiarę. Otrzymali ją to poza zasłoną. A za ta zasłona reprezentuje śmierć. Jak poprzednio poruszyłem, że przykrycie arki skóra była pod niebieskim kolorem, a również zasłoną przykrywającą arkę, to jest też ten ładny obraz. Bo te osoby już nie są widzialne w ciele, ponieważ one już są istoty duchowymi. Ich ciało nie przeszło poza zasłonę, to skóra bo ciało i krew wiemy nie mogą odziedziczyć Królestwo Niebiańskie. 1 Koryntów 15:50 nam podaje. Niebieski kolor na zewnątrz reprezentuje wierność. Ten zewnętrzne przykrycie i to tylko jest, co było widzialne. To nam mówi, że ta klasa była wierna i świat już więcej nie będzie oglądał ich ciało. Oni dostali się swoją królewską nagrodę przykrycie zasłony, co były pomiędzy świętym i najświętszym miejscu. Oni tylko przypomną sobie ich wierność, ich życiu na ziemi, jak ich pamiętali. I Psalm 87, 5 i 6 pisze, a o Syonie mówić się będzie wszyscy, co do jednego w nim się urodzili, a on najwyższy utwierdzi go, a wiersz 6, Pan zapisze w księdze ludów, oni się tu urodzili. I tak widzimy, że podczas podróży Arka Przymierza pokazywało dużo lekcji dla duchowego Izraela i w ich wędrówkach. Bracie, ile ja mam jeszcze czasu, bo zgubiłem rachubę. Dzięki. Synowie Eli wzięli Arki do walki, to już wam poruszałem, ale nie będę tam szedł dalej. Ale wam jeszcze coś może... Jak pamiętacie, jak Arka była zabrana przez Filistynów, to tam ludzie dostali poranieni i plagę. I to znajdziecie 1 Samuela, 5 rozdział, 5, 6, 9, 12 wiersz. Dali ją na wóz i zasprzęgli na dwa woły i w kierunku Izraelu wysłali ją. Od powrotu Arka była u Abundaba, kapłana i jego synowie. Jeden się nazywał Uza. I Arka była w domie Abinana na górze Gilek i Kija w Jeruzalem przez 70 lat. Ale przeniesienie Arki do Jeruzalem nie było według prawa, jak lewici nieśli ją na ramiona, ale według Filistynów na wozie z wołami na wielki pokaz. Pan Bóg przypomniał Izraelowi o jego niezadowoleniu, w jaki sposób Arka była przeniesiona z powrotem. Jak Arka była przeniesiona do Jeruzalemu, ludzie się radowali, pełni radości, kiedy nagle była przerwa. Pamiętacie, wóz, na którym była Arka, przechylił się, ponieważ woły wyszły z drogi. 2 Samuelowa 6:1-7 podaje. Uza, który był przełożony, przeląkł się, że Arka spadnie. Kiedy dał rękę na Arkę, aby ją podtrzymać, padł nieżywy. Każdy był zaskoczony, czemu Pan Bóg był tak niezadowolony, niesprawiedliwy. Nasza lekcja jest, aby słuchać rozkazów boskich. Niosąc Arkę na ramionach czterech lewitów, może nie było tak pokaźne, jak dawać ją na wóz, aby wszyscy oglądali i widzieli tą wielką uroczystość. Pan Bóg by był więcej zadowolony, jakby była niosona na ramionach, jak było w inne okazje zawsze. Musimy być ostrożni, abyśmy nie tylko chcieli czynić wolę Bożą, ale abyśmy robili to według Jego woli. i według Słowa Bożego. To znaczy, abyśmy notowali i szli za Słowem naszego Pana we wszystkim w naszym życiu. Nie patrząc, co nasz brat czy siostra czyni, ale patrząc na siebie samego i przed siebie. Bo jak robimy dobrą pracę i patrzymy na siebie, będziemy mieć bardzo mało wolnego czasu, aby krytykować innych. Arka Przymierza, jak była blisko Dawida domu, to tymczasowe miejsce miała zatrzymania, ale nie swoje ostatnie miejsce pobytu. Kościół chwały jest pokazany w świątyni Salomona. My otrzymamy chwałę tam być w przyszłości, ale to będzie możliwe tylko, gdy wypełnimy warunki naszego poświęcenia z Panem Bogiem. Tak jak Dawid, tak chciał być blisko Arki Przymierza. Blisko Boga, tak my, członki Jego ciała, chcemy iść jak bardziej za Bogiem. Będąc blisko Jego, ubłagani Pana naszego Jezusa Chrystusa. To pokazuje nam nasze marzenie, aby być blisko członków Jego Kościoła zawsze. Spotykać się, badać razem, aby mieć społeczność z nimi, ponieważ to jest reprezentant w świętym miejscu świątyni. Abyśmy mogli iść dalej, do przodu, aby żyć blisko tej drugiej zasłony, abyśmy mogli wnet być połączeni z tymi 144 tysiące w najświętszym miejscu. Co życiem dla was wszystkich, drodzy bracia i sióstr, i tak dla siebie samego. Bądźcie wierni do końca, abyśmy mogli dostać tą koronę żywota, co daj nam Boże. Amen.